Witam bardzo serdecznie. Mam w ostatnich dniach szczęście do takich charyzmatycznych zgromadzeń, bo wczoraj udało mi się być na troszkę podobnej, że tak powiem, imprezie w diecezji legnickiej, tam koło Gryfowa Śląskiego. Koordynacja diecezji legnickiej też robiła takie spotkanie. Był biskup Cichy z Legnicy. No i ja też tam zdążyłem trafić z jakąś konferencją. I troszkę podobnie tak wyglądało, jeśli chodzi o liczbę ludzi, czy atmosferę modlitewną jak tutaj. Także czuję się tutaj dobrze zadomowiony. Temat naszego spotkania dzisiaj, znaczy teraz o godzinie 9, brzmi ewangelizacja w mocy Ducha Świętego, ale z dopowiedzeniem biblijnym, to jest cytat z Ewangelii według świętego Łukasza, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, dlatego ja chciałbym troszkę korektę wprowadzić do tego, co Tomek zasygnalizował jako główny temat, bo zasygnalizował konferencję o Duchu Świętym. A jednak w tym cytacie z Ewangelii Łukaszowej są dwa elementy. Jest element Ducha Świętego, to pewnie ten ogień, prawda? Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, ale jest też element ziemi. I oba elementy są ważne. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się w dwóch odsłonach, jak wygląda ta ziemia, na którą ma paść ogień. Dowiadywałem się, że już sporo o tym było. Jak wygląda ta ziemia? No oczywiście od strony jakiejś atmosfery, jakiejś kultury, jakiejś mentalności. Sporo o tym było już w piątek i w sobotę. Że sytuacja nie jest szczególnie dobra, a w dodatku nie wydaje się, żeby się poprawiała. Znaczy, jak się patrzy na dynamikę wydarzeń, to raczej się pogarsza sytuacja. To jest ta ziemia, na którą mówi Pan Jezus, przyszedłem rzucić ogień. Więc w pierwszej odsłonie chciałbym, żebyśmy się jeszcze troszkę przyjrzeli, jak wygląda owa ziemia, na którą ma paść ogień. I czy ta dzisiejsza zła sytuacja jest jakąś absolutną nowością, szczególnie w świetle Słowa Bożego. Czy to, że znajdujemy się w świecie, czy w Europie, w sytuacji dramatycznie trudnej. Czy to jest coś absolutnie nowego w historii ludu Bożego, takiej historii, jaka jest odmalowana w Piśmie Świętym? Owszem, i po drugie, jak ten ogień ma wyglądać, który mówi Pan Jezus, przyszedłem go rzucić. Co to właściwie miałoby znaczyć? Być może trzeba się będzie przyjrzeć w różnych miejscach Ewangelii Łukaszowej, co za ogień ma Pan Jezus na myśli i jak też taki ogień działa? Co to jest za płomień? Co on zapala? Być może również co wypala? Tak, więc zacznijmy od zebrania tego, co już na kongresie ewangelizacyjnym padło wielokrotnie o złej, negatywnej sytuacji świata chrześcijańskiego, często postchrześcijańskiego, bo tak często wygląda sytuacja w Europie. Chciałbym sobie pomóc, i to przez całą tą konferencję, pewnym dokumentem Jana Pawła II. To jest dokument pod tytułem Pastores Dabo Vobis. On jest wprawdzie o formacji kapłańskiej, także może tak bezpośrednio zgromadzonych tutaj nie dotyczy, ale jest cały prowadzony na tle kultury, na tle mentalności Europy, generalnie krajów chrześcijańskich. I ten właśnie wątek z dokumentu Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis, chciałbym wydobyć. To jest dokument dość stary, on jest jeszcze z lat 80. Jest to najobszerniejszy dokument Jana Pawła II, to jest ciekawe. No pewnie, że trudno mierzyć rangę dokumentów grubością, ale akurat ten jest najgrubszy. Rzeczywiście jest po prostu najobszerniejszy. I zobaczymy, że zawiera też bardzo bogatą syntezę również stanu świata. Tak, więc zaczyna tam papież od takiej panoramy, takiego rozglądnięcia się wokół siebie I spostrzega bardzo wiele elementów negatywnych, jakichś krytycznych. Mówi o rozprzestrzenianiu się takiego racjonalizmu, który w imię jakiejś bardzo wąskiej koncepcji nauki odbiera ludzkiemu rozumowi wrażliwość na objawienie. To jest taka mentalność naukowa, ale bardzo wąska, taka ztechnicyzowana, raczej prowadząca do zdobycia umiejętności niż do zdobycia mądrości. Taka mentalność, która odbiera w ogóle wrażliwość w człowieku. Wrażliwość, która pozwala spotkać się z objawieniem. To jest cytat z papieża. Drugi cytat, że młodzież często stara się wypełnić samotność różnymi zastępczymi przeżyciami. O tym wczoraj było, tak? W czasie konferencji jednej, drugiej. Było nawet w czasie pantomimy, jak się dowiedziałem. Różne formy hedonizmu, czyli jakiegoś użycia, pogoni za przyjemnością, o których nawet papież tam mówił, że są jaskrawymi formami hedonizmu. I ucieczka od odpowiedzialności. Tak? Nie odpowiadam za świat, nie odpowiadam za przyszłość, nie odpowiadam za bliźniego. Po trzecie, ateizm praktyczny i egzystencjalny, to znaczy życiowy. Nie jako wielki program, nie jako wielka manifestacja, tylko całkiem po prostu jako postawa na dziś. Ateizm i przesiąknięta sekularyzmem wizja życia. To słowo sekularyzacja pewnie w piątek i w sobotę często się tutaj przewijało. Człowiek, który zajmuje się sobą i siebie stawia w centrum wszelkiego zainteresowania. Taka jest diagnoza papieska sprzed lat 20, a do dzisiaj się to tylko pogłębiło. Akurat w tej dziedzinie nie wydaje się, żeby coś się poprawiło. Raczej się to pogłębiło. Człowiek, który zajmuje się sobą, jest poważna odmienność w stosunku do poprzedniego pokolenia, gdzie problemem były ideologie. Jakkolwiek ideologie mogą być fałszywe, to jednak ideologie stawiają człowieka przed czymś, co jest na zewnątrz niego. Może być jakaś fałszywa, czy nawet zbrodnicza wizja zmiany świata, historii, jakiegoś nurtu, nie wiem, marksistowskiego czy faszystowskiego, ale to było jeszcze ciągle stawianie człowieka przed czymś, co jest na zewnątrz niego. A teraz diagnozuje Jan Paweł II w Pastores Dabovobis. Człowiek siebie postawił w centrum zainteresowania. Już nawet ideologia go nie porywa, bo porywa go tylko on sam siebie. Skrajne formy egoizmu. Dalej, następny punkt tej papieskiej diagnozy, rozpad rodziny, negatywny wpływ na wychowanie młodzieży. Tak, jeżeli się popatrzy jeszcze na mapę świata, bo o tym często zapominamy, żyjąc w dość korzystnym punkcie na świecie. Jeżeli się popatrzy na globus, dodał do tego jeszcze wtedy papież, nieludzkie formy kapitalizmu. No, u nas tak tego może bardzo nie widać, ale na przykład Afryka żyje mnóstwo, w ogóle miliard ludzi, mnóstwo chrześcijan, mnóstwo katolików. Jest jakimś kontynentem, w którym w ciągu ostatnich 20 lat też się raczej zmieniło na gorsze niż na lepsze. Tak, to były takie diagnozy dotyczące jakby stanu świata, kultury czy mentalności, ale dodał tam też papież diagnozy dotyczące Kościoła, czyli ludzi wierzących. I ta diagnoza też nie wypadła najlepiej. Ignorancja religijna. Ludzie po prostu nie wiedzą. W ogóle nie wiedzą, w co mają wierzyć, w co mieliby wierzyć, gdyby wierzyć chcieli. Ignorancja. Znikoma skuteczność katechezy. Tu akurat mamy dużo katechetów. No, ci, którzy są, często świadczą akurat o dużej skuteczności katechezy, więc może to zależy od osób. Ale tak jakoś w skali globalnej, no znikoma skuteczność katechezy. Co jeszcze? Źle pojmowany pluralizm teologiczny, nawet z wnętrza Kościoła, bywa, że znika słowo prawda. Że pojęcie jedynej prawdy, nawet w obrębie Kościoła, bywa używane raczej z drwiną, raczej jako przykład jakiegoś szantażu kulturowego, jeżeli ktoś mówi o jedynej prawdzie, albo o poszukiwaniu prawdy. Albo jeżeli mówi, że oferuje komuś, czy głosi prawdę, to już jest podejrzane samo sformułowanie. Co jeszcze tam papież nam zdiagnozował przed 20 laty? Niechęć do nauczania przekazywanego przez hierarchię. W wielu krajach, środowiskach, często też w Polsce, samo słowo hierarchia już brzmi podejrzanie, już brzmi odstręczająco. Może w Polsce w mniejszej formie byliśmy bardzo związani z Janem Pawłem II i z papieżem Benedyktem teraz też, ale w wielu krajach sam fakt, że coś mówi papież, tak jak ja się powołuję na papieża. Tutaj w tym gronie to brzmi jako mocny argument, prawda? W wielu krajach to brzmiałoby jako argument osłabiający. A co tam papież może wiedzieć? Niechęć do nauczania przekazywanego przez hierarchię i zawężanie ewangelicznego orędzia. Na przykład zawężanie orędzia do jakiegoś tylko materialnego pomagania ludziom. Albo zawężanie do jakiejś politycznej działalności. Chrześcijaństwo polega na tym, żeby prowadzić taką to a taką działalność polityczną. O, to tak bardzo krótko. Kilka punktów papieskiej diagnozy, żeby uzmysłowić sobie, że to, co było do tej pory prowadzone na tym kongresie, się bardzo mieści w tej wizji dokumentu Pastores Dabo Vobis. Jeszcze tam dodał papież o wzrastającej liczbie chrześcijan, którzy w sposób subiektywny wybierają sobie to, co im się podoba i co odpowiada ich osobistemu doświadczeniu. A jeśli im nie odpowiada, no to po prostu tego nie przyjmują. To jest oczywiście konsekwencja zaniku pojęcia prawdy. Jeśli ktoś przestaje wierzyć w obiektywną prawdę, która stoi przede mną, jest to obiektywne, jest na zewnątrz mnie, ja jej mam poszukiwać, do niej dążyć, no to oczywiście, że będzie sobie wybierać tylko to, co mu się podoba. Tego oczywiście w papieskim dokumencie nie ma, ale być może dałoby się to ująć w taką formułę, która stała się chyba jakimś drogowskazem czy dewizą życiową bardzo popularną dzisiaj, że prawda leży po środku. To jest dzisiaj być może najbardziej powszechny drogowskaz epistemologiczny, czyli wyznaczający drogi w poszukiwaniu prawdy. To znaczy, że prawda leży po środku. Że ludzie mają różne opinie, no i trzeba je tak wypośrodkować. To brzmi bardzo zachęcająco, tak, no na pierwszy rzut oka. No bo rzeczywiście, dlaczego już by przyznawać rację jednemu człowiekowi, albo drugiemu, czy trzeciemu? Przyznajmy rację wszystkim, a ponieważ ich opinie są sprzeczne czy niezgórne, no to powiedzmy, że prawda jest pomiędzy nimi. No, tak to wygląda zachęcająco na pierwszy rzut oka, ale łatwo zauważyć, że opinie ludzkie się zmieniają. Przesuwają się na prawo, na lewo, w górę, w dół. I co się dzieje z prawdą wtedy? Prawda się przesuwa wraz z nimi. Dlatego czasem jest nam potrzebny bardzo zdroworozsądkowy głos, akurat w tej kwestii, jeden z literackich geniuszy polskich XX wieku, Mrożek, powiedział zgrabne zdanie, które zapadło mi w pamięć i warto je sobie zapamiętać. To był komentarz Mrożka do tej właśnie tezy, że prawda leży po środku. Mrożek powiedział, prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży. No, to tak po mrożkowemu powiedział, ale bardzo głęboko. Prawda leży tam, gdzie leży. Ona nie zmieni swojego położenia, dlatego że grupy ludzi nabiorą innych poglądów. Jeżeli prawda się będzie poruszać wraz z poglądami ludzi, to my stracimy możliwość oceniania poglądów. Tak, jeżeli prawda to jest po prostu średnia z poglądów, to my stracimy okazję do oceniania. Czy być może całe grupy społeczne, może całe społeczności, może cały świat idzie w złą stronę. Prawda? Jeżeli prawda miałaby być tylko średnią. Więc warto sobie to zapamiętać. Prawda leży tam, gdzie leży. I nie zmienia się w zależności od wędrówek ludzkiej mentalności na prawo czy na lewo. Żeby nie było tak, że tylko wśród świeckich znajdował papież różne uchybienia, no to w braci naszej kapłańskiej też dostrzegł w tym dokumencie różne uchybienia, które się jakby dokładają do tego obrazu niezbyt pozytywnej ewolucji. No dobrze, gdyby poprzestać na tym, na takiej diagnozie, no to jeszcze nie jesteśmy w ogóle na poziomie religijnym czy teologicznym. Na razie jesteśmy na jakimś poziomie, no wprawdzie moralnym, bo dostrzegamy uchybienia, słabości, oceniamy je, ale to jest na razie jakiś poziom socjologiczny. I oczywiście papież, czy generalnie Kościół, nie jest od tego, żeby wygłosić diagnozę i innym zostawić sposoby rozwiązywania. Nie, no wręcz przeciwnie. Po to się głosi dobrą nowinę, po to się pisze dokumenty kościelne, po to w ogóle jest Kościół, żeby teraz padło to, co właśnie jest decydujące. Teraz padło, no i co teraz? I co wobec tego? Otóż kiedy zajrzymy do dokumentu Pastores Dabo Vobis, to pierwsze, co nas powinno zdziwić, myślę, że to jest ważny trop, który nas poprowadzi w stronę ważnego odkrycia, jaką papież nas tam prowadził. Pierwsza rzecz, która nas powinna zdziwić, to to, że tematem czy tytułem całej adhortacji o kapłaństwie jest cytat z Biblii, dobrze, cytat z Pisma Świętego, ale ze Starego Testamentu. To jest dziwne, bo gdyby nas tak pytać, dobrze, jeżeli musi być cytat z Pisma Świętego do dokumentu o kapłaństwie, to co wziąć? No, mało to jest cytatów w Nowym Testamencie. Pójdźcie za mną. Chodźcie, zobaczycie, gdzie mieszkam. To czyńcie na moją pamiątkę. I posłał ich, aby głosili dobrą nowinę. Mało to cytatów w Nowym Testamencie. Dlaczego papież wziął cytat ze Starego Testamentu? Pastores Dabo Vobis to jest cytat starotestamentowy. To jest dziwne. To jest w ogóle pierwsze zdanie w adhortacji Pastores Dabo Vobis. Juxta cormeum. Znaczy to, pasterzy wam dam według serca mego. To jest fragment z księgi proroka Jeremiasza. Znajduje się u Jeremiasza w rozdziale 3. Jest tutaj. Powinien być. Zgubinają mi te numerki. Ale jest na pewno. Pastores Dabo Vobis juxta cor meum. Jest 3:15. Jeremiasz 3:15. Dam wam pasterzy według mego serca. Otóż jak należy odczytywać tego typu teksty biblijne w dokumencie papieskim? No, można je odczytać płytko. Potraktować to jako rodzaj ozdobnika. Pisze sobie papież, że tak powiem, swój niezależny dokument, tam swoje myśli, spiętrza i porządkuje, a tak co pewien czas rzuci ozdobnik z Pisma Świętego. Ale to nie jest dobry sposób traktowania tekstu Słowa Bożego, tekstu biblijnego w dokumencie kościelnym, papieskim czy jakimkolwiek innym. Otóż to trzeba potraktować inaczej. Trzeba przypomnieć sobie Jana Pawła II, zanurzonego w Słowie Bożym, człowieka, który jeśli sięga po jakiś werset biblijny, to ciągnie za nim razem cały kontekst, ciągnie razem całą atmosferę, całą aurę, która z tym wersetem się wiąże. Jeśli więc w takiej trudnej dzisiejszej sytuacji odmalowanej w tym dokumencie jest zapowiedź pasterzy dam wam, to zobaczmy, co będzie, jak tak pociągniemy za ten werset, co razem z nim wyjdzie nam z Pisma Świętego, co wyciągniemy. Pasterzy dam wam, ale w jakiej sytuacji? Co to jest za sytuacja, w której pada obietnica w księdze Jeremiasza, nowa obietnica Bożej ingerencji. Jeśli sobie popatrzymy kontekstem do wersetu Jeremiasz 3,15, są cztery rozdziały. Jeremiasz rozdział 2, 3, 4, 5 i 6 to 5 rozdziałów, 2 do 6. To jest cały kontekst. I w tych rozdziałach jest odmalowana religijna sytuacja ludu. To jest mniej więcej z grubsza rok 600 przed Chrystusem. To jest odmalowana sytuacja, w jakiej ci ludzie są, ta społeczność. Lud Boży, są Izraelici. Są ludzie, którzy mają w jakiejś religijnej pamięci, mają wyjście z Egiptu, mają w pamięci religijnej Abrahama, mają patriarchów, proroków, mają wejście do ziemi obiecanej, mają Dawida, Salomona, więc to wszystko jest w ich religijnej pamięci. To wszystko jest już przez wieki medytowane, przeżywane, przemodlone. I co teraz się dzieje? Czyli do jakiej sytuacji biblijnej nas papież odsyła, żebyśmy dobrze zrozumieli kontekst naszego życia, kontekst naszej ewangelizacji dziś. No zobaczmy, jak zaczyna się ta sekwencja rozdziałów Jeremiasz od 2 do 6. Zaraz przy samym początku, to jest Jeremiasz 2:2, z 2600 lat temu. Padają takie słowa, to jest właśnie Boża diagnoza tego, co się dzieje. I Boża diagnoza brzmi tak. Pamiętam wierność Twojej młodości, miłość Twojego narzeczeństwa. To jest słowo Boga do Izraela, czyli do ludu Bożego. Lud Boży jest tu ewidentnie przedstawiony jako małżonka. I Pan Bóg wspomina lata narzeczeństwa, wierność Twojej młodości. Ale zobaczmy, co to jest. To jest wspominanie dawnych, dobrych czasów. Czy nam się to nie kojarzy z sytuacją Kościoła w Europie, czy pewnie w wielu innych miejscach? Kiedy się na przykład mówi o chrześcijańskich korzeniach Europy, to mamy więcej do powiedzenia niż kiedy byśmy mieli wymieniać najświeższe chrześcijańskie listki Europy. Tak? Ten krzew jakby ma bardziej oczywiste korzenie niż, no być może niektóre listki są mocno przywiędłe. Jest to bardzo możliwe. Wspominanie dawnych, dobrych czasów. Ważny werset, Jeremiasz 2:2, który już nam sygnalizuje, że mamy jakąś odpowiedź na pytanie, czy sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest jakoś absolutnie nowa, jakoś nietypowa. Czy można powiedzieć, nigdy tak nie było. Czy możemy powiedzieć, no po prostu nie wiadomo, co robić, bo nigdy w historii lud Boży w takiej sytuacji nie był. Chyba nie bardzo. Ponieważ tak zaczyna się ten obraz stanu ludu Bożego u Jeremiasza. Dalej. Ewidentnie to jest stan ludu Bożego 2600 lat temu, w którym zachodzi apostazja. Co to jest apostazja? Odstępstwo. Jan Paweł II używał nawet takiego sformułowania milcząca apostazja. Czym się różni milcząca od mówiącej? Mówiąca to jest głośna. Oto odstępuje od Kościoła, oto odstępuje od wiary. To jest głośna apostazja. A milcząca odstępuje i nawet o tym nie wspominam, bo nawet nie jestem tego świadomy. To po prostu uciekło z myśli, uciekło z pola świadomości. Tylko zobaczmy, czy to jest jakaś sytuacja, której nigdy nie bywało. Czy to jest, jesteśmy w jakiejś sytuacji niebywałej. No nie bardzo. Zobaczmy, Jeremiasz, rozdział 2, werset 5, gdzie prorok przekazuje rodzaj skargi od Boga. Rodzaj skargi. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie. Poszli za nicością i sami stali się nicością. Prędzej byśmy się spodziewali takich słów w odniesieniu do naszych czasów. Prędzej byśmy się spodziewali, o, jaka diagnoza początku XXI wieku. To jest diagnoza VII wieku, ale przed Chrystusem. Wasi przodkowie odeszli daleko ode mnie. jaką nieprawość znaleźli w Bogu. I bardzo przejmujące słowa, wtedy aktualne, dzisiaj też, poszli za nicością i sami stali się nicością. To jest doświadczenie Europy od XIX wieku. W XIX wieku zaczęto głosić tak zwaną śmierć Boga. Śmierć Boga to znaczy, że Bóg, który był osobą żywą, obecną w myślach, w tych myślach po prostu obumarł. Nawet nie trzeba z nim walczyć. On po prostu umarł, został złożony do grobu, już go nie ma. Skoro go nie ma w myślach, to go nie ma w życiu, nie ma w postępowaniu, nie ma w konsekwencji, ale już wtedy zauważono. Co bardziej przenikliwi myśliciele już wtedy zauważyli, że po śmierci Boga przyjdzie kolej na śmierć człowieka. Że wielka idea, człowiek, to brzmi dumnie, godność, rozum, szlachetność, wolność, że te wszystkie idee za 2-3 pokolenia podzielą los idei Boga. Że tam, gdzie mówi się o tym, że Bóg umarł, szybko się będzie mówić o tym, że i człowiek umarł. Profesorowie etyki, czyli nauki o tym, co dobre czy złe. W naszym świecie, w naszym kręgu cywilizacyjnym, euroatlantyckim, bo trudno powiedzieć w tym kontekście, że jest to krąg chrześcijański, więc tak go geograficznie nazwijmy, no, piszą książki na temat tego, że niektóre zwierzęta zasługują na miano osoby, które mają swoje prawa, na przykład naczelne, goryl powiedzmy, a niektórzy ludzie nie zasługują. Na przykład dzieci przed narodzeniem albo ciężko chorzy. Są książki z etyki, które są rozważane, drukowane czy wykładane. Żebyśmy oczywiście przejęli się tym stanem rzeczy, że tak się mają sprawy, a dzisiaj bardziej sięgamy do tego, że to nie po raz pierwszy się tak dzieje, że Słowo Boże nam daje ważne światło na takie sytuacje. My nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy bezbronni, prawda? Rzuceni w sytuacje trudne i będą jeszcze trudniejsze, bo mamy do czynienia z falą cywilizacyjną, która złą, która wcale nie ma ochoty się zatrzymać, ona się będzie pogłębiać. Mam na myśli ten zły aspekt cywilizacji. Oczywiście nie wszystko w cywilizacji jest złe, ale ten zły aspekt, to co dotyczy moralności seksualnej, małżeńskiej, godności życia, co dotyczy pojęcia prawdy, co dotyczy sprawiedliwości globalnej, co dotyczy wolności religii, wychowania dzieci do wiary, to raczej będzie się pogarszać niż polepszać. I chodzi mi dziś o to, że my nie jesteśmy bezbronni, że my w Słowie Bożym znajdujemy społeczności ludu Bożego, Izrael za czasów Jeremiasza, który był w sytuacji zupełnie podobnej. Poszli za nicością i sami stali się nicością. Skoro porzucili Boga, śmierć Boga, to stali się nicością. Człowiek przestaje być wielkim, szlachetnym i porywającym pojęciem, jeśli nie ma zakotwiczenia w transcendencji. Jeśli zaczyna się przyglądać, czym różni się od goryla i szympansa, no rzeczywiście, no w niektórych stanach chorobowych, powie nam jakiś etyk współczesny, mniej zasługuje na nazwę osoby niż niejedno zwierzę. Dalej, to, że, no bo tak było w historii, no Europa w ciągu XX wieku stała się rozsadnikiem idei antychrześcijańskich, takich jak ateizm, komunizm, faszyzm. Skąd się wzięli już najsłynniejsi zbrodniarze komunistyczni z Kambodży? Gdzie oni zdobyli wykształcenie? W Paryżu, na Sorbonie. Oni tam studiowali. Pojechali do Kambodży aplikować zdobytą wiedzę. To na Sorbonie ich uczyli o rewolucji. Rewolucja polega na tym, że ludzie mordują ludzi. Po co mordują? Albo żeby im coś zabrać, albo żeby ich do czegoś skłonić. No to jest rewolucja. To inaczej pewnie brzmiało w sali sorbońskiej. Wyglądało się przez okno, tak, na o promienione słońcem drzewa nad Sekwaną, no ale wprowadzone w życie tak to wyglądało. Europa stała się miejscem, rozsadnikiem takich idei. A teraz popatrzmy na Jeremiasza, na czas Jeremiasza, na to, co Bóg ma do powiedzenia przez proroka swojemu ludowi, żeby zobaczyć, że jakkolwiek ta sytuacja jest przykra i niegodziwa dziś, to nie jest absolutnie nowa. Jeremiasz 2,7, tak się poruszamy werset po wersecie. 2, 2,5, 2,7. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, mówi Pan. Uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. No tak w świecie z chrześcijaństwem kojarzy się Europa. Jeśli wielu muzułmanów na przykład nie czuje się strasznie zachęconych chrześcijaństwem, pewnie są różne powody, no ale jednym z powodów jest, że oni utożsamiają chrześcijaństwo z kulturą wytworzoną w krajach chrześcijańskich. To jest jeden z powodów. No i patrzą na rodzaj kultury, który panuje w krajach nazywanych chrześcijańskimi. I co się, jeżeli ktoś nie jest jakimś historykiem idei czy badaczem bardzo głębokim kultury, no co mu się rzuca w oczy? W Hiszpanii, Francji czy w Anglii w porównaniu z krajami muzułmańskimi. No nie rzucają mu się w oczy jakieś bardzo chwalebne rzeczy. Przybysz z Pakistanu czy z Indii. No to, na przykład pornografia to jest pierwsza rzecz, która mu się rzuci w oczy. Powie, że to jest niebywałe. Bo to jest kraj chrześcijański. I mu się z tym to kojarzy. Z rozwodami, z aborcją, z eutanazją. No, z rodzajem filmów, z rodzajem telewizji. Takie mają skojarzenia. I to bardzo utrudnia proponowanie chrześcijaństwa, ponieważ wielu ludziom z innych kręgów cywilizacyjnych ewangelizacja się bardziej jawi jako rodzaj idei, a teraz mówi, popatrzmy na życie. I to życie wcale tak nie wygląda, jak oni mówią. Czytajmy gazety, czy poglądajmy telewizję. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Często nawet ci, którzy mają odpowiedzialność w Kościele, tak bywa, stają się źródłem zamieszania. Mamy jakieś bunty teologów, mamy odejścia kapłanów, często bardzo znanych, którzy powinni czuć swoją odpowiedzialność, ponieważ przez wiele lat gdzieś w prasie, w telewizji występowali jako pasterze, jako głos Kościoła. I nagle odchodzą i jeden z nich był redaktorem czasopisma katolickiego. I bardzo często występował w różnych mediach. No dzisiaj znajduje jego uwagę, raptem 2 lata po odejściu z kapłaństwa, jego uwagę na bardzo zjadliwym ataku nie tylko na chrześcijaństwo, w ogóle na religię, Richarda Dawkinsa, książka Bóg urojony. No i tam człowiek, który był księdzem, profesorem teologii, redaktorem czasopisma katolickiego, pisze, dziś to ateiści mają przekonujące racje, a nie chrześcijanie. No. Tylko znowu, jakkolwiek to jest przykre, no i niewłaściwe, to czy my jesteśmy wobec tej sytuacji bezradni? Czy mamy opuścić ręce i mówiąc, to jest rzecz niebywała, jest katastrofa niesłychana, to nigdy nie miało miejsca? No nie bardzo. Nie bardzo mamy prawo tak mówić. Jeremiasz, nasz rozdział 2, werset 8, skarga Boża na tych, którzy powinni mieć odpowiedzialność w ludzie Bożym. Kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. No powinni, a nie mówili. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie. I prorocy głosili wyrocznie na korzyść Bala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. W obrębie tego bloku, tych rozdziałów 2-6 u Jeremiasza, znajdziemy zresztą w kilku miejscach takie mocne słowa. To też z rozdziału 6. Od proroka do kapłana wszyscy popełniają oszustwa, usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko pokój, pokój, a tymczasem pokoju nie ma. Jeżeli się dzisiaj mówi, często się używa tego sformułowania cywilizacja postchrześcijańska. O, czy to ma nas jakoś zdeprymować albo rozbroić? Aha, postchrześcijańska, czyli chrześcijaństwo już było. Tak jak w kawale o Związku Radzieckim, kiedy się pytali, kiedy będzie lepiej. Odpowiedź brzmiała, lepiej już było. Tak, więc troszkę, czy tak mamy to teraz przenosić na chrześcijaństwo? Kiedy świat będzie zewangelizowany? Odpowiedź będzie brzmiała co? Zewangelizowany już był. No nie, kiedy mówimy o świecie postchrześcijańskim, to znowu my się nie znajdujemy w sytuacji bezradności. Teraz mamy opuścić ręce. Chrześcijaństwo już było, to my teraz róbmy i inne rzeczy. Nowe w tym sensie już nie. Chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jest minione. Zobaczmy, że to nie jest jakaś sytuacja absolutnej nowości. Jest trudna, jest wymagająca, ale tak już bywało. Oczywiście, że trudno w latach Jeremiasza mówić o sytuacji postchrześcijańskiej, no bo to jest jeszcze przed chrześcijaństwem, ale coś w tym stylu, tak. Myślę, że możemy tu użyć sformułowania cywilizacja postjachwistyczna, Jahwe Bóg. Jahwe Bóg. Cywilizacja postjachwistyczna, zresztą zobaczmy. To jest Jeremiasz 2,11. Idziemy wersecik po werseciku. Mój naród, skarży się Pan Bóg, zamienił swoją chwałę na to, co nie może pomóc. Zobaczmy, zamienił. Kiedyś ta chwała była. Wspomina na te minione wieki, być może za Dawida, Salomona, za poprzednich proroków, za Izajasza, być może za Abrahama, czy w czasie wyjścia z Egiptu. Mój naród zamienił swoją chwałę na to, co jest dziś, na to, co nie może mu pomóc. Niebo, to jest taka apostrofa prorocka, niebo, niechaj cię ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Także my nie jesteśmy w sytuacji niebywałej w tym sensie, że tak nigdy nie bywało. Albo w sytuacji niesłychanej w tym sensie, że nikt nigdy nie słyszał, żeby takie problemy lud Boży miewał w świecie. Nie. Pismo Święte, Słowo Boże nam dostarcza takiej też pewności, pokazując, że zdarzało się. Że zdarzało się. I Pan Bóg miał swoje recepty. Także na takie chwile. Wspominałem już ideologie ateistyczne czy bezbożne. To nic nowego. Jeremiasz 2,18, kolejny wersecik. Jeremiasz 2,18. Po co chodzisz do Egiptu, by pić wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, by pić wodę z rzeki? Tu ma na myśli Eufrat. To jest jakaś metafora. Co to ma znaczyć? Chodzić do Egiptu i pić wodę z Nilu. Oczywiście nie chodzi o wodę. Woda jest wszędzie taka sama. Chodzą do Egiptu po co? Żeby stamtąd czerpać idee religijne. Chodzą do Asyrii, by stamtąd czerpać idee polityczne i religijne. Bo mówią u nas, jesteśmy jakimś małym kraikiem wciśniętym między wielkie, znaczące mocarstwa Egipt, Asyria. Oni się liczą, oni rządzą światem. Oni mają pieniądze, wojsko, idee. Świat, przyszłość należy do nich. A my to jakiś mały kraik wciśnięty między nich. Trzeba do nich pójść i ich się uczyć. Po co chodzisz do Egiptu, by pić wody z Nilu? Nie byłoby nic złego oczywiście. Było dużo Izraelitów i w Egipcie, i w Asyrii. To tak, tylko oni tam powinni pójść nie po to, żeby pić wodę z Nilu, tylko żeby tam zanieść wodę z Jordanu. Tak powinno wyglądać. Ale oni nie poszli z wodą z Jordanu. Oni tam poszli, żeby tamtą wodę pić. O, to tak wygląda szukanie cystern popękanych, które nie utrzymują wody. Również to statystycznie powszechne porzucanie wiary W Europie, no, bo statystyki takie są, jak się popatrzy na liczbę chrzczonych dzieci, liczbę zawieronych małżeństw, liczbę ludzi chodzących do kościoła, liczbę powołań kapłańskich, zakonnych, no, jakiekolwiek statystyki, które są w miarę uchwytne, no to pewnie jest coś z masowego porzucania wiary, ale znowu zobaczmy. Jeremiasz 2, 31. Pan Bóg tak się skarży na lud. Dlaczego, mówi mój lud, wyzwoliliśmy się, nie przyjdziemy już więcej do ciebie? Myśmy myśleli, że ludzie, którzy mówią, jesteśmy wolni od Boga. Wyzwoliliśmy się z wiary religijnej, z obowiązków religijnych. Być może myśleliśmy, że to jest wynalazek XX wieku. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, której nigdy nie było w historii. Była. To jest 2600 lat temu. I są ludzie, którzy mówią, cytuję, wyzwoliliśmy się, nie przyjdziemy więcej do Boga. Po co nam to? Jesteśmy wolni. No i taka prorocze porównanie. Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swoich zdobnych przepasek? Mój naród jednak zapomniał o mnie od niezliczonych już dni. Tak, więc jak widać, panny już wtedy, o panach się nie wspomina, nie wiem czemu, ale o panny już wtedy, jak już miały te swoje perły, czy złote jakieś bransolety, to nigdy o nich nie zapomniały. Czy panna zapomni o swoich klejnotach? A mój naród jednak zapomniał o mnie od niezliczonych już dni. Do czego może posłużyć taka panorama, która, no właśnie, czy ona jest negatywna, czy ona jest pozytywna? No, z jednej strony jest negatywna. Ona pokazuje bardzo negatywny obraz mentalności, wiary, religii, również dynamiki zmian w ludzie Bożym. To jest dynamika ku gorszemu. To jest właśnie coś, lepiej już było. Pobożniej już było. Bardziej po Bożemu i bardziej jachwistycznie to już było. Widzicie, jaka jest dynamika. Teraz trzeba iść do Egiptu i Asyrii. To oni mają recepty na przyszłość świata. Tylko popatrzcie, jakie są mocarstwa. A co my tutaj gdzieś nad Jordanem? Co my tu możemy? Więc z jednej strony jest to negatywny obraz. To tym bardziej dziwne. Teraz wrócę do tego pytania. To tym bardziej dziwne. Dlaczego? Trzeba sobie przeczytać drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty rozdział Jeremiasza. To już nie będę wszystkiego czytać, ale to tą panoramę tylko pogłębia. Ona jest katastrofalna. To czemu akurat z tego miejsca wyciągnął papież Jan Paweł II cytat? Czemu akurat z tego miejsca? Żeby pisać adhortację, akurat o kapłaństwie, ale nam to służy tak szerzej, powiedzmy, o ewangelizacji, do której kapłani mają służyć. Ale czemu akurat z tego miejsca? Czy to przypadek? Nie, to nie jest przypadek. To jest celowo odwołanie się do takiej sytuacji. Bo zobaczmy, pośród tego wszystkiego, co złe, dramatyczne, no to idzie w złą stronę. Pośród tego wszystkiego pada obietnica. I co to jest za obietnica? Pasterzy dam wam. Pastores dabovobis znaczy po łacinie pasterzy dam wam. Pasterzy dam wam według serca mego. W tym kontekście ma to znaczyć, właśnie widząc jak jest i uświadamiając wam, że tak jest i uświadamiając, że trzeba mówić o tym jak jest. Właśnie w takiej sytuacji dam wam pasterzy. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na to, że nie jest pozytywnym wyjściem mówić, że jest dobrze. A nie mówmy o tym, co złe, bo to deprymuje. Nie. Jedną z wad, którą Pan Bóg zarzucał pasterzom, było tak. Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko pokój, pokój. A tymczasem nie ma pokoju. Także nie da się rzeczywistości zagadać. To się zaczyna od bardzo praktycznej rzeczy. No, wspomniani katecheci nie zmienią świata na lepsze, idąc do szkoły, mówiąc, jest świetnie. Wszyscy uczniowie są bardzo pobożni. Jest bardzo dobrze. No, to tak się nie zmieni szkoły czy klasy. No pewnie trzeba stwierdzić, jak jest. No jest nie najlepiej. Odmówienia pokój, pokój się nie sprowadzi pokoju. I właśnie w takim kontekście, w takiej sytuacji, w takiej dynamice wydarzeń pada obietnica: pasterzy dam wam według serca mego. Kluczowe słowo, według serca mego. Mieliśmy tutaj wymienionych różnych pasterzy, ale no niekoniecznie tak się dzisiaj rozumie pasterze kościoła. Na pewno znaczy biskupi, kapłani, ale to też znaczy różni, na przykład są wymienieni prorocy czy uczeni w piśmie, bo tu pewnie jacyś teologowie, czy liderzy, czy jakby to nazwać. Oni też tutaj się w tym wszystkim mieszczą. I Pan Bóg mówi, ja ich wzbudzę, ale według serca mego, juxta cor meum, cytuje to papież w adhortacji. Co to znaczy według serca mego? A to by teraz trzeba zobaczyć, jak w tych czterech jeremiaszowych rozdziałach diagnoza dość katastrofalna, jak się przeplata z wyrazami Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. To jest ciekawe. To już tylko jakoś pewnie jeden czy drugi przykład. Bo wszystkiego nie zdążymy. Idź i głoś, mówi w tej sytuacji Bóg do Jeremiasza. Idź i głoś następujące słowa. No, można by się spodziewać, szczególnie jakby ktoś miał głowę napakowaną taką ideologią, że miłosierdzie jest ograniczone do Nowego Testamentu, a w Starym Testamencie Pan Bóg, nie wiadomo, jest jakiś tylko surowy i groźny, to można by pomyśleć, że teraz Pan Bóg pośle tego Jeremiasza po odmalowaniu tej sytuacji. Idź i głoś, co? Koniec z wami. Koniec, odrzucam. Nie. To jest Jeremiasz 3,12. Jeremiasz 3, idź i głoś następujące słowa. Izraelu odstępco. No, czyli bądź realistą. Realistą bądź. No, jaki jest, to trzeba mówić. Nie można mówić, że jest dobrze, skoro no nie jest dobrze. Izraelu odstępstwo, wróć. Wróć. Wyrocznia Pana. Nie ukażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem, wyrocznia Pana. Co to znaczy pasterze według serca Jezusowego? Znaczy tutaj jeszcze Jezusa, tak, według serca Bożego. Według serca Bożego. To znaczy tacy, którzy na widok odstępstwa, obrzydliwości, okropności, no, generalnie dynamiki ku gorszemu, to są pasterze. Czy w ogóle no, chrześcijanie, którzy się czują wezwani do udziału w pasterskiej misji Kościoła, apostolstwie, który takie odczucie się budzi. Wróć! Nie ukażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem. Albo, to jest werset 3,14. To też nam pomoże zrozumieć, co to znaczy według serca mego, juxta cor meum, według serca. No dobrze, Jeremiasz 3,14, synowie wiarołomni. Widzimy ten schemat, trzeba być realistą. No nie można mówić, że ktoś nie jest wiarołomny, jak jest. No trzeba mówić o grzechu. Grzechy są, no wiadomo, jakie są. Trzeba mówić, że jesteśmy grzesznikami. Sobie trzeba to mówić i innym też trzeba to mówić. Synowie wiarołomni, wróćcie! Aha, czyli nie po to się mówi o grzechu, żeby potępić. Syn Boży nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić. Synowie wiarołomni, wróćcie! Bo jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. Co to znaczy po jednym z miasta, po jednym z rodu? No, to nawet jeśli masowo sytuacja wygląda źle, jak nam to Jeremiasz w swojej księdze odmalowuje, to się nie musimy martwić o tych, na których nie mamy wpływu. My się martwmy o tych, do których docieramy. To w liczbach tak to wygląda. No, do kogo docieramy? No nikt z nas nie dociera do miliona, do miliarda. Ale do tych się martwię. Po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu przyjmę, by zaprowadzić na Syjon. O, i na takim tle, od początku drugiego rozdziału, doszliśmy tymi naszymi wersecikami do Jeremiasz 3,15. Na takim tle pada zdanie, dam wam pasterzy, właśnie w tej sytuacji, nie w jakiejś idealnej, wymyślonej, której nie ma i nie będzie, w tej, dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. Tak wygląda lektura tego dokumentu papieskiego Pastores Dabohobis. To jest taka trochę nietypowa lektura, bo zamiast czytać różne miejsca z dokumentu, to w zasadzie nie bardzo ruszyłem poza pierwsze zdanie. Ale troszkę, żeby też podpowiedzieć, jak się czyta takie dokumenty. Mianowicie jest jakiś powód, że on ma taki tytuł. Papież nam coś sugeruje co do mentalności, co do serca, jak się czyta Słowo Boże aplikowane w dokumencie kościelnym. To jest ważne, następny synod biskupów ma być o Słowie Bożym, właśnie do czego służy, no to do takich rzeczy między innymi służy, żeby czytać Księgę Jeremiasza w perspektywie historycznej, globalnej, ewangelizacyjnej, kościelnej i zobaczyć, że to wszystko, co tu jest negatywne i takie mogłoby być deprymujące, nagle zmienia się w pozytywną okazję do głoszenia i nagle zmienia się dla nas w sytuacje uskrzydlające. Dlaczego uskrzydlające? A, no bo jeśli widzimy, tak już było. No, wziąłem jeden przykład, pewnie można by ich więcej znaleźć, ze Starego i z Nowego Testamentu. Z Nowego Testamentu też. Jeśli tak już było, i z historii Kościoła też, jeśli tak już było, to my nie jesteśmy w sytuacji niebywałej, niesłychanej, w której nie wiemy, co robić i mamy być zdezorientowani. Jak mówi święty Paweł, pokusa nienawidza was większa niż zwykła nawiedzać ludzi. Także pokusa zniechęcenia, zdeprymowania albo powiedzenia sobie, co my możemy. My w tym naszym malutkim kraiku wiary, w tym naszym malutkim kraiku Kościoła, na globie ziemskim, co my możemy wobec Asyrii i Egiptu? No, pokusa nienawidziła nas większa niż zwykła nawiedzać ludzi. To jest zwykła pokusa w ludzie Bożym i Starego, i Nowego Testamentu, a jeśli zwykła, jakoś Pan Bóg dał sobie radę. Dał sobie radę, ale z pomocą swojego ludu, z pomocą tych, których wzywa, tych, których ustanawia. Jeżeli mówimy o ustanawianiu, to akurat w tym gronie odnowy charyzmatycznej i kongresu ewangelizacyjnego trzeba mówić o ustanowieniu Kościoła Bożego. Tak, bo pewnie są w Kościele ustanowieni pasterze, ale też w ogóle Kościół jest ustanowiony. Chrześcijanin jest ustanowiony do tego, żeby pełnił funkcję ewangelizacyjną, apostolską, żeby był człowiek świecki, jest człowiekiem pogranicza. Żyje na granicy Izraela i Asyrii, na granicy Izraela i Egiptu. I każdy, kto gdzieś pracuje, chodzi do szkoły, do pracy, ma sąsiadów, jeśli nie żyje odizolowany w wieży z kości słoniowej, no to wie, o czym mówię, że jest człowiekiem pogranicza. Prawda? Że się znaczy wyjść z tej twierdzy domowej i zetknąć się z ludźmi. Ulica, praca, dom, sąsiedztwo, często nawet w rodzinie. Żeby zobaczyć, że jesteśmy z pogranicza i że i to my mamy wynosić wodę z Jordanu i ofiarować, a nie porzucać te nasze źródła wiary chrzcielnej i szukać wody z Nilu i z Eufratu jako bardziej fascynujących. Tak, to pierwsza część naszego zadania została spełniona. Jaka była pierwsza część? Przyjrzeć się, co to znaczy owa ziemia, ziemia. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. No to jeszcze nam została część druga, czyli ogień. Ale ja myślę, że ta część druga to już nie teraz, bo teraz to byłoby troszkę za długo. Ja myślę, że ta część druga to do niej sobie wrócimy podczas homilii. tam będzie na to najlepsze miejsce. Amen.